Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Colin Cambridge. Morderstwo wybitnie francuskie. Tłumaczenie Magda Witkowska. Czyta Agata Góral. Wstęp od autorki. Julia i Paul Childowie mieszkali w latach 50. ubiegłego wieku przy Riedel Université w Paryżu. Julia chodziła na zajęcia prowadzone przez szefa kuchni Buniarda, a także na popołudniowe pokazy kulinarne organizowane w Le Cordon Bleu. O ile jednak wiadomo autorce, Julia Child nigdy nie była świadkiem żadnego zabójstwa, ani też nie została wplątana w sprawę żadnej tajemniczej śmierci. Tabitha Knight i jej monsieur, jak również wszyscy bohaterowie tej książki, których życie tak tragicznie się skończyło, są jedynie wytworem pisarskiej wyobraźni. Rozdział pierwszy. Paryż, 23 stycznia 1950 roku. Już miałam wbić drugie jajko do miski, gdy nagle coś mnie tknęło. Co też Julia mówiła o roztrzepywaniu jajek? Westchnęłam, zmarszczyłam czoło i przywołałam z pamięci moją drogą przyjaciółkę i sąsiadkę Julię Child, w szczególności zaś jej entuzjastyczny opis najlepszego, absolutnie najlepszego sposobu przyrządzania jajecznicy. Podobno wszyscy Amerykanie robią to nie tak, jak należy, a ona sama tajemnicę tego procesu poznała w prestiżowej paryskiej szkole gotowania Le Cordon Bleu. Zmrużyłam oczy, usiłując sobie przypomnieć, o co w tym chodziło. Czy masło należało wrzucić na patelnię, czy do jajek? A co z tym mlekiem, względnie ze śmietanką? Dolać do jajek, czy wlać na patelnię? No i kiedy przychodzi czas na estragon? Ciągle jeszcze się zastanawiając, co powinnam zrobić teraz, gdy już rozbiłam pierwsze jajko, sięgnęłam po filiżankę i upiłam łyk szczodrze posłodzonej kawy. Dosłownie chwilę później rozległo się walenie do drzwi. O mało nie upuściłam drugiego jajka, ale szczęśliwie udało mi się je ocalić przed roztrzaskaniem. Popędziłam otworzyć, żeby hałas, stukanie albo reakcja Oscara Wilda, który pomimo swoich niewielkich rozmiarów nie miał sobie równych w szczekaniu, nie obudziły mojego dziadka i wujka Rafa. Zarówno pies, jak i moi panowie, monsieur, jak ich pieszczotliwie nazywałam, spali spokojnie na piętrze i obudzić się mieli nie wcześniej niż za godzinę. Madame X, nasza kotka, może i już wstała, ale nie należało się spodziewać, że narobi hałasu. Co najwyżej posłałaby przybyszowi szydercze spojrzenie. Julia? Wykrzyknęłam zaskoczona, gdy za drzwiami zastałam przyjaciółkę. A ty nie miałaś być na zajęciach? Julia zapisała się do Le Cordon Bleu i poranki spędzała w towarzystwie 11 byłych amerykańskich żołnierzy w piwnicznej pracowni życzliwego, acz wymagającego szefa kuchni Buniarda. Była jedyną kobietą na kursie, ale angażowała się bardziej niż ktokolwiek inny. Tak w każdym razie twierdziła. Jest jakiś problem z piekarnikami. Monsieur le chef odwołał dzisiejsze zajęcia, wyjaśniła. Jak zwykle promiennie się uśmiechała i tryskała energią oraz entuzjazmem. Do życia w ogóle, a do nowych doświadczeń w szczególności, zwłaszcza zaś tych kulinarnych. Strzelista postać, Julia niechętnie się do tego przyznawała, ale mierzyła prawie 1,90 m, wpłynęła do wnętrza mojego mieszkania w rozpiętym płaszczu i z kolorystycznie dopasowanym szalikiem, ściągnęła z głowy kapelusz i jak gdyby nigdy nic odłożyła dwie materiałowe torby na fotel. Idziesz na targ? Ja muszę iść. Pomyślałam, że zajrzę i... A co gotujesz? Zapytała pociągając nosem. Szybko wyswobodziła się z płaszcza i szalika. Zastanawiałam się, czy to możliwe, żeby wyczuła zapach jajka z korytarza. A skąd wiesz, że gotuje? Zamiast odwiesić jej wierzchnie odzienie do szafy, przerzuciłam je przez balustradę schodów. Estragon pachnie, a poza tym trzymasz w dłoni jajko. W jej oczach rozbłysła radosna iskierka. A, roześmiałam się. Powinnam była się domyślić, że Julia zwróci uwagę na zapach siekanych ziół. Miałam ochotę na coś innego niż omlet, więc chciałam usmażyć jajecznicę, ale nie potrafię sobie przypomnieć, kiedy się dodaje masło. I śmietankę. Zachichotałam nieśmiało. I w ogóle, jak to zrobić? Odkąd swego czasu Julia nauczyła mnie przyrządzać omlet, przeprowadzam całą procedurę bez mrugnięcia okiem i wykładam na talerze przepyszne danie ku wielkiej radości dziadka i wujka Rafa. Dziś rano postanowiłam jednak usmażyć jajecznicę, bo ileż można jeść omlet? Bagietki i ser nigdy mi się nie znudzą. Ser z rwanymi kawałkami chleba mogłabym jeść codziennie do końca życia i na pewno bym nie narzekała, zwłaszcza gdybym mogła popijać je dobrym czerwonym winem. O, lezu bruje ze świeżym estragonem. Magnifik, rzuciła Julia i wmaszerowała do kuchni. To skoro mam dziś przymusowe wagary, pozwól, Tabito, że choć ciebie czegoś nauczę. Podpowiem ci, co i jak. Już miałam nadzieję, że Julia weźmie dziś gotowanie na siebie, ale nic z tego. Jednego dnia Buniart pochwalił mnie przy całej klasie, oznajmiła Julia, podając mi fartuch. Matko, jak mi się podoba w tej twojej kuchni. Moja jest tak potwornie ciasna. Ma rozmiary znaczka pocztowego. W każdym razie, monsieur le chef zapytał, czy ktoś chciałby usmażyć dla niego jajecznicę. Uznałam, że to jest coś, z czym powinnam sobie poradzić. Czy cokolwiek można zrobić nie tak, gdy się smaży jajecznicę? Otóż można. Zerknęła do miski, do której trafiło dotąd tylko jedno jajko, po czym podniosła na mnie wzrok. Za daleko nie zabrnęłaś, co? Roześmiałam się nerwowo. No nie, nie potrafiłam sobie przypomnieć, czy masło powinnam dodać do jajek, czy na patelnię. Na patelnię, po prostu je tam wrzuć. Ależ nie, nie. Taps, to nie jest czas na powściągliwość. Jajka powinny się skąpać w maśle. Niech ono pokryje równo całe dno i boki patelni. Daj mu się rozgrzać, a ty w tym czasie wbij drugie jajko do miseczki. I tylko z dwóch jajek ta jajecznica? A co z twoimi panami? Śpią jeszcze, odparłam. A Beth i Blight przyjdą za jakąś godzinę. Przyniosą kawę i kruasanty, to wtedy wszyscy zgromadzą się w salonie. No dobrze, ależ moja droga, nie zatłucz tych jaj na śmierć, rzuciła pośpiesznie, widząc z jakim zapałem roztrzepuje widelcem zawartość miseczki. Delikatnie, spokojnie, nie masz ich zbić na kwaśne jabłko. Chodzi tylko o to, żeby powstała jednolita masa, jak na omlet. O, właśnie, dobrze, świetnie, tylko... No już, już, wystarczy. Bacznie mi się przyglądała, gdy wylewałam jajka na patelnię. Nie, nie. Przez kilka minut nic z nimi nie rób, tylko patrz. Patrzyłam i patrzyłam, raz po raz zerkając na Julię, która też przyglądała się jasnożółtej masie pływającej po patelni. A czas biegł. Zastanawiałam się, na co ona właściwie czeka. O, i teraz. Widzisz, że tu na środku masa jakby gęstnieje? Teraz weź widelec i to zamieszaj. No i skręć ogień na bardzo malutki. O, właśnie tak. I mieszaj dalej. A teraz na chwileczkę zdejmij z ognia, powiedziała nieoczekiwanie. Niech jajecznica chwilę odpocznie. I postaw ją z powrotem. Chodzi o to, żeby nasze smażyły się naprawdę bardzo powoli. To takie uwodzenie za pomocą patelni. Nie ma się dokąd śpieszyć. Słuchałam uważnie i starałam się skrupulatnie wypełniać jej polecenia. Mieszałam masę widelcem, najpierw spokojnie, potem żwawiej. Ani na chwilę nie zaprzestając mieszania, zdejmowałam patelnię z ognia i odstawiałam ją z powrotem. Wcześniej nawet przez myśl mi nie przeszło, że jajecznica to tak skomplikowane danie. A teraz, właśnie teraz, zdejmij patelnię z ognia. Zobacz, masa jest jeszcze lekko płynna, widzisz? Ulala, powiem perfekcją. I teraz dodajesz mleko czy śmietankę, a może nawet masło, żeby w tym idealnym momencie przerwać proces smażenia. W la maison de Saint-Léger nie będzie się jadło gumowej jajecznicy. Tak, tak, nie żałuj tego mleka, powiedziała widząc, z jaką ostrożnością przechylam butelkę. Wymieszaj całość i dodaj estragon. Tylko odrobinka na wierzch. Et voilà. Ideał kremowości i puszystości. Uśmiechnęłam się z takim zadowoleniem, jak gdybym przed chwilą rozłożyła na jej oczach samolot. Śmiało, jedz. Ja zaczęłam dzień od kruasanta i kawy. Zdążyłam dotrzeć do szkoły i dopiero na miejscu się dowiedziałam, że nie ma zajęć. Taka nagroda spotyka tych, którzy przychodzą przed czasem. Julia wyjęła z szafki kubek i napełniła go kawą, po czym usiadła przy niewielkim kuchennym stoliku. Dołączyłam do niej z moją idealnie kremową jajecznicą z estragonem i resztką porannej kawy. Grzanka, którą przygotowałam, zanim zabrałam się do smażenia jajek, zdążyła już ostygnąć, ale uznałam, że i tak ją zjem. O Boże! Zawołałam, skosztowawszy jajek, z oczami wielkimi jak spotki. Jakie to dobre! Nie myślałam, że banalna jajecznica może tak smakować. Jest wyśmienita. Widzisz, dopóki nie poznasz smaku dania, które zostało naprawdę dobrze przyrządzone, nie wiesz nawet, co tracisz. Julia uśmiechała się do mnie znad filiżanki. Buniar mówi, że te najprostsze i najbardziej podstawowe potrawy należy przyrządzać z takim samym zaangażowaniem i taką samą troską, jak te najbardziej wyszukane. Należy zadbać o każdy krok i każdy składnik. I trzeba smakować, smakować i jeszcze raz smakować. Potakiwałam głową znad jajecznicy. Nie potrafiłam rozstrzygnąć, czy jeść ją szybko, dopóki jest gorąca, taka była pyszna, czy się nią rozkoszować. Ostatecznie postawiłam na to pierwsze. Mieszkałam w Paryżu od kwietnia i zdążyłam już przywyknąć do francuskiej kuchni. Te dania smakowały mi znacznie bardziej niż znane mi z dzieciństwa mielonka z puszki, zupy Campbella i wyschnięte pieczenie. Moja matka była francuską, ale nie znała się na kuchni. Na to, czym nas karmili, gdy w czasie wojny pracowałam w fabryce bombowców Willow Run, w ogóle należałoby spuścić zasłonę milczenia. Julia najpewniej nie posiadałaby się z oburzenia, choć może raczej by mi współczuła. Ostatecznie swojego męża Paula też poznała w czasie wojny, gdy oboje pracowali dla Biura Spraw Strategicznych, dziś funkcjonującego już jako Centralna Agencja Wywiadowcza, czyli CIA. Nie przypuszczam, żeby serwowali im tam dania znacznie wykwintniejsze niż nam w fabryce bombowców. Rok czy nawet trzy kwartały temu nawet nie zwróciłabym uwagi na gąbczastą konsystencję i nudny smak jajek. Ale to było jeszcze przed przeprowadzką do Paryża. Tutaj nikt nie myślał o jedzeniu, że to jedynie paliwo dla organizmu. Tutaj to było doświadczenie, a ja powoli uczyłam się je doceniać. Chodź ze mną na targ, Taps, zaproponowała Julia, gdy dojadłam jajka i zimną, wysuszoną grzankę. Odstawiając naczynia na kuchenny blat, uśmiechnęłam się do siebie. Było mi lekko z myślą, że zajmą się nimi Beth i Blythe, bliźniaczki jednojajowe, które pracowały u nas jako pokojówki, a których kompletnie nie rozróżniałam. W domu zawsze musiałam po sobie sprzątać, ale gdy pewnego ranka Beth, a może to była Blythe, zastała mnie przy zlewie myjącą naczynia, rzuciła mi tylko zagniewane spojrzenie i wygnała mnie z kuchni. Od tamtej pory sprzątanie zostawiałam im. Uznałam, że nie ma sensu się z nimi spierać. Właściwie to muszę kupić coś na kolację, zwróciłam się do Julii. No to wspaniale. Rozejrzymy się, sprawdzimy, co dziś mają i co mogłaby się z tego przyrządzić. Czyżby twoi panowie mieli już dość poulet rôti? Zapytała z szelmowskim uśmiechem. Roześmiałam się w odpowiedzi. Dzięki wskazówkom Julii w ciągu kilku ostatnich tygodni dopracowałam do perfekcji proste, ale jakże pyszne danie, jakim jest pieczony kurczak. Potrafiłam upiec skórkę na chrupko i brązowo, zachowując soczystość wnętrza. W tym tygodniu dwa razy, wyznałam. Grand-père i oncle Raff nie narzekali, ale zdecydowanie mogłabym spróbować czegoś nowego. Wczoraj wieczorem starałam się przyrządzić resztki mięsa w sosie, ale wyszło mi coś wodnistego i bez smaku. A w zeszłym tygodniu dwa razy jedliśmy na kolację plastry kiełbasy i sery na zimno, bo nie popisałam się w kuchni. Jakoś nie przyszło mi do głowy, że sole można rozgotować. Tylko jedna rzecz nie była w Paryżu absolutnie wspaniała. To, że gotowanie spadało na mnie. Krótko po moim kwietniowym przyjeździe gospodyni i zarazem kucharka dziadka wyjechała do swojej niedomagającej siostry do Prowansji. Nie powiedziała, kiedy wróci, ani czy w ogóle wróci. Nie przeszkadzało mi ani trochę, że muszę gotować dla moich monsieur, tyle że nie najlepiej mi to szło. Umiałam przyrządzić tylko dania bardzo amerykańskie. To zaś nie odpowiadało szanownym panom Paryżanom, o czym przekonałam się dobitnie, gdy zaserwowałam im spaghetti z sosem z puszki. Skrzywiłam się na samo wspomnienie. No to idźmy, rzuciła Julia, podrywając się z krzesła. Dopiłam resztkę kawy. Paryska kawę smakuje znacznie lepiej niż rozpuszczalna marki Maxwell House, która kiedyś stanowiła moją codzienność. Po czym wzułam buty i narzuciłam płaszcz. Już kilka chwil później wychodziłyśmy z dużego, eleganckiego domu, w którym mieszkałam wraz z dziadkiem i wujkiem Rafem w siódmej dzielnicy. Większość ludzi, w tym ja, nie wahałaby się nazwać tego budynku rezydencją. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, że był luksusowy. Jakimś cudem przetrwał niemiecką okupację bez szwanku, a jedyny ślad po tych okropnych czasach stanowiła dziura po kuli we frontowej ścianie. Wnętrza miały wysokie sufity i duże okna. Podłogi przestronnych pomieszczeń były wyłożone marmurami, a ściany otulone jedwabnymi tapetami. W budynku znajdowały się aż trzy łazienki, po jednej na każdym piętrze. Nad frontonem wychodzącym na prywatny, ogrodzony dziedziniec, na którym parkowałam wiśniowe Renault, sprezentowane mi niedawno przez dziadka, była nawet malutka szklarnia. Na parterze znajdowała się kuchnia, czyli cuisine, a oprócz tego salon, bawialnia, nie do końca rozumiałam różnicę między jednym a drugim, oraz pokoje dla służby, której obecnie na stałe w domu nie było. Do wspomnianej szklarni wchodziło się przez salon na pierwszym piętrze, w którym moi monsieur spędzali większość czasu. Poza salonem na tej kondygnacji były także sypialnie i łazienka. Ku mojej wielkiej radości miałam do swojej dyspozycji całe drugie piętro, ostatnie przez co nieco przypominające poddasze. Rozlokowałam się pod skośnymi stropami, w przestrzeni doświetlonej przez lukarny. Miałam tu do dyspozycji własną łazienkę i więcej miejsca niż kiedykolwiek wcześniej w moim życiu. Szczypałam się niemal codziennie, bo ciągle nie potrafiłam uwierzyć, że było mi dane zamieszkać i to bez konieczności płacenia czynszu, w miejscu, z którego miałam widok na Tour Eiffel i skąd od Julie dzieliła mnie tylko Rue de l'Université.